Witam serdecznie. Zaproszony do rozważania tematu Bożego Narodzenia, zwyczajów związanych z tym okresem, chcę zauważyć, że mamy coraz większy problem ze świętami Bożego Narodzenia. Już sama nazwa u wielu ludzi budzi kontrowersje i to nie tylko w świecie, także w Polsce. Problem polega na tym, żebyśmy nie zapomnieli, o kogo chodzi w tym wydarzeniu zwanym świętami Bożego Narodzenia. Bo proszę zauważyć, że kiedy Pan Jezus przyszedł na świat 2018 lat temu, również się na nim nie poznali. Dlaczego? Bo mieli zupełnie inne wyobrażenia o Mesjaszu. I scenografia tych Bożych Narodzin była przerażająco uboga. To była stajnia. Dzisiaj poszliśmy w zupełnie inną stronę i okazuje się, że ten Pan Jezus praktycznie nam zginął. Ktoś, kto słucha świeckich rozgłośni, czyta tylko świecką prasę, słucha świeckiego radia, będzie słyszał o promocjach, o zakupach, o Mikołajach, o rosnących możliwościach dokonywania zakupów, prezentach i tak dalej. I w końcu zapomni o tym, dla kogo to wszystko. Jest jeszcze jeden problem, mianowicie Boże Narodzenie poprzedzane jest Adwentem. Ten Adwent dawno już straciliśmy. Przyczyniły się do tego chociażby dekoracje, które towarzyszą nam od końca listopada, przynajmniej kolędy, które rozbrzmiewają w wielkich sklepach. I te wszystkie zwyczaje rozmienione na tak długi okres, nawet opłatek, sprawiają, że w pewnym momencie przestaniemy rozumieć, o co chodzi. Dlatego moja pierwsza rada dla słuchaczy tego rozważania jest taka. Jeśli Państwo nie macie kontaktu z żywym, przytomnym seniorem, który pamięta stare, dobre czasy, to proszę jednak kupić książkę pod tytułem Rytuał rodzinny i zanim siądziemy do wigilijnych stołów, dokładnie przeczytać, przywrócić wartość tym wszystkim zwyczajom, symbolom, by się nimi nacieszyć, a potem przekazać następnemu pokoleniu. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy mieli po prostu święta zimowe. Czasem ze śniegiem, czasem bez, ale nic więcej. Z Bożym Narodzeniem z pewnością kojarzy nam się choinka. Ale jak się kojarzy? Jednym ekologicznie, czy ma być żywa, czy ma być sztuczna. Były czasy, kiedy nawet próbowano dyskutować, jaki ma mieć kolor. Czy żółty, czy srebrny, czy złoty. I to drzewko ma nam przypomnieć swoim żywym kolorem drzewo życia, właśnie to rajskie. A kto z Państwa widział wśród dekoracji choinkowych Adama i Ewę? Od nich się zaczęło. To właśnie oni usłyszeli zapowiedź, że oto przyjdzie Zbawiciel, który naprawi to, co prarodzice zniszczyli. Więc to jest drzewo, które prowadzi bezpośrednio do Chrystusa. To jest chrześcijański zwyczaj. Bombki, ozdoby, które wieszamy na tym drzewku bożonarodzeniowym, bo i taką nosi choinka nazwę, symbolizują łaski Boże, które przyniósł Pan Jezus dla całej ludzkości. Światełka, no to już łatwo zrozumieć, one symbolizują światło Chrystusa, które od narodzin Chrystusa już nam towarzyszy. A łańcuchy, którymi ozdabiamy drzewko bożonarodzeniowe, mogą być ozdobą dlatego, że łańcuch jako symbol zła, grzechu, niewoli Chrystus rozerwał. Są jeszcze prezenty pod choinką. One świadczą o tym, że nasze serca rozszerzają się w miłości, która obdarowuje najbliższych, zresztą nie tylko tych. Czyli popatrzcie Państwo, kiedy postawimy to drzewko w domu, jeżeli zabraknie tego komentarza, jeżeli nie będzie to wytłumaczone naszym dzieciom, to mogą dojść do wniosku, że właściwie to nie ma sensu. Wystarczy, że stoi na rynku, czy przed jakimś supermarketem, albo że zobaczymy je w telewizji, albo ewentualnie zamienimy na mały, sympatyczny stroik ustawiony na stole. Gdy idzie o liczbę potraw na wigilijnym stole, to okazuje się, że historia zanotowała różne zwyczaje. Można się domyślić, że mniej potraw było u ludzi ubogich. Im byli bogatsi, tym mieli tych potraw więcej. Dla nas dwunastka będzie się kojarzyła zawsze z 12 apostołami, ale można też dopatrzeć się 12 miesięcy roku. Są tacy, którzy mówią, że to jest liczba parzysta, więc znowu jakieś znaczenie może to mieć. Byłbym bardzo ostrożny przy stawianiu takiego wymagania, by było 12 potraw. Dlaczego? No miejmy szacunek dla tych, którzy przygotowują te potrawy. Miejmy też szacunek dla własnego żołądka. No przecież kto to zdoła zjeść? To nie może być tak, że w czasie świąt zjemy 4 razy więcej niż ustawa przewiduje. Dlatego też, jeśli wybieramy potrawy na wigilijny stół, to owszem, nie trzeba tłumaczyć znaczenia chleba czy ryby. Może bardziej zadbajmy o tradycje, które wynieśliśmy z naszych rodzinnych domów. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że są takie potrawy, które smakują tylko na święta Bożego Narodzenia. Nawet gdybyśmy zjedli je, powiedzmy, w lato, to powiemy, to jednak nie to. Musi być jakiś klimat do tego potrzebny. Zatem niech nie przyświeca nam to hasło zastaw się, a postaw się. I popatrzmy, czy nasze mamy, babcie, siostry, córki są zdolne te 12 potraw przygotować. Bardzo dobrze zrobimy, jeżeli im w tym pomożemy. Inna rzecz jeszcze dodam, że są takie panie, które już na początku Adwentu lepią setki, a nawet tysiące miniaturowych uszek. Ale ja to rozumiem, bo dla nich jest to rozrywka. To jest rodzaj takiego wyżycia się w miniaturach, które co prawda zginą w czeluściach żołądka, ale widać, że sprawiają im niekłamaną radość i są dumą. Tego bym paniom nie odbierał. Pan Jezus urodził się w Betlejem, urodził się w stajni, urodził się w żłobie. I chociaż ten stół wigilijny nakrywamy białym, lśniącym, czasem tylko na tę uroczystość wyjmowanym obrusem, to na pamiątkę tej stajenki, tej rzeczywistości, w której Bóg się narodził, dajemy sianko. Ono pięknie pachnie, ono oznacza naszą pewną tradycję, oby nas prowadziło właśnie do tej rzeczywistości, która w sumie była tragiczna. Słowo przyszło do swoich, a swojego nie przyjęli. Więc niech to sianko pod wigilijnym obrusem na stole świadczy o tym, że jesteśmy bardziej gościnni niż tamci. Stosunkowo niedawno przeczytałem, że świeca wigilijna zapalana na stole oczywiście symbolizuje samego Chrystusa. A co dowiedziałem się, czego dowiedziałem się niedawno? Że kiedy już się pomodlimy, kiedy złożymy sobie życzenia, tę świecę należałoby przenieść do okna, postawić przy oknie, żeby świadczyła o tym, oto ten dom jest gotów na przyjęcie gości. Tu możecie trafić, bo był taki zwyczaj, że gospodarz wychodził ze światłem przed dom, by zaprosić gościa. I właśnie ten symbol bardzo byłoby dobrze rozpowszechnić. Na znak naszej gotowości na przyjęcie kogoś, kto w tym dniu, w ten wieczór nie powinien być samotny.
No to puste miejsce.
Puste miejsce przy stole. Dla mnie księdza jest to tego rodzaju prowokacja, nad którą nie mogę nigdy przejść obojętnie. Dlaczego? Bo ono nie powinno być puste. Ludzi, którzy powinni zająć i mogliby zająć to miejsce, jest bez liku. Ośmieliłbym się potwierdzić takie zdanie, że jedno mogłoby być za mało. Inna rzecz, że nigdy nie ośmieli się naruszyć miru naszego domu. Aby to miejsce ktoś zajął, trzeba tego kogoś zaprosić. To może być ktoś z rodziny, to może być ktoś z sąsiedztwa, to może być ktoś zupełnie, jak się to mówi, przypadkowo spotkany. Powiedzmy prawdę, boimy się tego. Wiemy, że są w Polsce bez bezdomni ludzie, których liczby nie potrafimy zresztą ustalić. I nie mam odwagi namawiać kogokolwiek, by takiego wędrowca gdzieś z ulicy zgarnąć, bo prawdopodobnie i jemu nie byłoby dobrze. Co wobec tego zrobić, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, żeby to nie była jakaś fikcja, żeby nie doszło do pewnej schizofrenii. Powiemy dzieciom, że to dla Chrystusa, dla niespodziewanego gościa, a dziecko nigdy nie zobaczy, żeby ktokolwiek to miejsce zajął. Chcę odpowiedzieć w bardzo konkretny sposób. Mianowicie Towarzystwo Pomocy Brata Alberta Chmielowskiego wymyśliło sposób pomagania bezdomnym zamknięty w symbolu talerza miłosierdzia. Wyprodukowano taki rozmiarów deserowego talerza produkt, który nosi nadruk właśnie Towarzystwa Pomocy Brata Alberta Chmielowskiego i kupujemy taki talerz po to, żeby za te pieniądze towarzystwo kupiło jedzenie, zorganizowało wigilię, noclegi właśnie tym bezdomnym. A na tym talerzu położyłbym opłatek. I myślę, że wtedy możemy powiedzieć, Panie Jezu, może nie stać nas na to, byśmy my swój ciepły dom opuścili i poszli do smutnych, samotnych. Może nie odważymy się zaprosić kogokolwiek z zewnątrz, bo musiałaby na to być zgoda całej rodziny. Musielibyśmy tego kogoś także wcześniej przygotować na takie wydarzenie. Ale nie jesteśmy obojętni na tysiące ludzi, którzy mają naprawdę łzy w oczach, kiedy pomyślą, że dla nich Boże Narodzenie oznacza głód, samotność, ból czy jakąś beznadzieję. Świętością do tej pory był w Polsce opłatek wigilijny. Niestety jego znaczenie, jego symbolika została zdegradowana. Będę wdzięczny wszystkim, którzy się ze mną nie zgodzą. Niestety mam dowody na to, że trudno uwierzyć, by opłatek był już w tej chwili w każdym domu. Są ludzie, których ten opłatek będzie parzył w ręce. Kogo? Kogoś, kto się nie pojedna z bliźnim. Kogoś, kto nie odnosi tego wydarzenia przy wigilijnym stole do Chrystusa. Opłatek to jest inaczej wypiekany chleb. A chleb zawsze ludzi łączył. Chleb wzywał do jedności, do zgody, do miłości, takiej konkretnej, niedeklarowanej. Znów przywołam świętego brata Alberta Chmielowskiego, jego znane powiedzenie: być dobrym jak chleb leżący na stole, aby każdy mógł wziąć tyle, ile mu potrzeba, jeśli jest głodny. Jak można dzielić opłatek, kiedy w perspektywie wisi rozwód, kiedy jest kłótnia, nieprzebaczenie? Jak weźmie do ręki opłatek ktoś, kto latami się nie spowiadał? Teoretycznie może to zrobić, ale w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że to jest kłamstwo. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie kiedy będą mnożone te uroczystości, te spotkania tak zwane opłatkowe przed i po Wigilią, po Wigilii, będzie jeszcze trudniej. Wyrazi się to chociażby w składaniu życzeń. Proszę Państwa, co my sobie mówimy przy wigilijnym stole? Co mówimy sobie składając życzenia? Wszystkiego najlepszego? A co jest najlepsze? Zdrówka, bo to najważniejsze? To jest nieprawda. Bo co powiemy choremu? A wszystkiego, czego ty sam sobie życzysz, to jest dopiero egoizm. Więc proszę się przygotować do składania życzeń. Myślę, że w warunkach domowych będzie to powiedzenie: przepraszam cię. Dziękuję Ci, kocham Cię, możesz na mnie liczyć, niech Ci Pan Bóg błogosławi. I proszę to spróbować powiedzieć w biurze, powiedzieć to gdzieś ludziom, z którymi nie bardzo się lubimy. Dlatego proszę rozważyć, czy tego rodzaju spotkania przed świętami, czy po świętach nie musiałyby być inaczej organizowane, skoro ten opłatek przestaje być zrozumiały. Bardzo chciałbym obronić Jego świętość. Dziękuję ludziom, którzy odłamek tego chleba potrafią włożyć do koperty, posłać wraz z życzeniami. Ale upominam się tutaj o uczciwość przy składaniu życzeń. O to, żeby patrząc w oczy temu człowiekowi, któremu podajemy biały chleb, mówić prawdę i dorastać do tego wydarzenia. Wtedy będzie to naprawdę misterium. Misterium spotkania, które się będzie także Jezusowi podobało. Był jeszcze zwyczaj, pewnie na wsiach praktykowany, że z opłatkiem kolorowym dla odmiany szło się do zwierząt. Do tych większych, może nie do kury, nie do chomika, ale właśnie krowa, koń, no być może pies. To był taki symbol jedności z wszelkim stworzeniem, które też cieszy się z narodzin Chrystusa. Zresztą zobaczmy, jakie towarzystwo miał Pan Jezus w stajence betlejemskiej. Wobec tego, skoro one, te zwierzęta nas tam reprezentowały, bo ludzi tam było niewielu, może są warte tego, żeby im w tak uroczysty sposób okazać szacunek i wdzięczność. Zwierzę tego nie zrozumie, ale nam, ludziom, prawdopodobnie też dobrze by zrobiło tym potraktowanie w ten sposób naszych braci mniejszych, czyli zwierząt. Pierwsza gwiazda na wigilijnym niebie ma nam przypominać gwiazdę betlejemską. Dla dzieci frajda, bo mogą wyglądać właśnie przez okna czy wybiegać na podwórku. Pierwsza gwiazda oznaczała, że było na tyle ciemno, że już te gwiazdy widać. A ponieważ ma to być wieczerza, więc byłby to jakiś znak, że to już pora siadać do tego wigilijnego stołu. A więc gwiazda betlejemska, gwiazda, która zwiastuje wieczór. Inna rzecz, że kiedy tę wieczerzę wigilijną rozpoczniemy zbyt wcześnie, no to pojawi się kłopot, jak ten czas do pasterki zagospodarować. Ludzie, którzy potrafią śpiewać, którzy się zaopatrzą w teksty kolęd, a to im będzie to na rękę, bo po prostu ten czas po spożyciu wieczerzy, po rozpakowaniu podarunków właśnie zamienią na uwielbienia Pana Boga kolędami i pastorałkami. Współczuję tym, którzy w Wigilię będą potrzebowali telewizji. Uważam za głęboki nietakt kładzenie na stole w ogóle w czasie posiłków telefonów komórkowych, natomiast przy wigilijnym stole powinno to być surowo zakazane. Wręcz ośmieliłbym się powiedzieć, że to jest grzech śmiertelny, bo to jest lekceważenie biesiadników i pokazanie, że jednak nie mamy serca zdolnego do kochania tych, którzy są obok nas. I właśnie jeszcze raz o tych kolędach chcę powiedzieć. Jeśli warto sobie zapewnić jakąś pomoc, to może właśnie podkłady muzyczne, jeśli nie mamy kogoś grającego w domu, śpiewniki, czy może płytę z kimś, kto śpiewa i do kogo my się dołączymy. Proszę zrobić przy okazji taki remanent, ile znamy kolęd. Ja tak troszkę złośliwie teraz powiem, że chyba znamy najbardziej trzecią zwrotkę kolędy, gdy się Chrystus rodzi. Proszę sobie ją przypomnieć, a podpowiem, bo my nic nie pojmujemy, ledwie od strachu żyjemy. Gloria in excelsis Deo. Dlatego proszę się zaopatrzyć właśnie w zbiór kolęd, podkład muzyczny i zobaczycie Państwo, że do pasterki wypełnimy czas z wielką radością, a dla młodego pokolenia będzie to konkretne świadectwo naszej wiary. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś dobrego, gdzie towarzyszą nam symbole chrześcijańskie, pojawia się oczywiście konkurencja. Pół biedy, jeżeli jest to konkurencja taka ludowa, taka powiedzmy pachnąca zabawą, pewną fantazją, pieniążek w pierogu, czy łuski karpia w portfelu, czy orzechy łuskane w liczbie czterech, taki zwyczaj pamiętam, Każdy był odpowiedzialny za jeden kwartał, więc jeśli były cztery zdrowe orzechy, to znaczy, że cały rok będzie w zdrowiu upływał. No, a co wtedy, jeżeli któryś z tych orzechów nie spełniał pokładanych w nim nadziei? Więc proszę Państwa, dopóki to jest zabawa, dopóki jesteśmy zdolni potraktować to naprawdę z takim solidnym przymrużeniem oka, wytłumaczyć nawet dzieciom, no słuchajcie, są i takie zwyczaje, my mamy piękniejsze, popatrzcie, jak śmiesznie wygląda ta łuska karpia w portfelu, czy ten grosz w pierogu w porównaniu ze świecą wigilijną, pustym miejscem przy stole czy opłatkiem, no to będziemy widzieli całą skalę problemu, czyli nie wyzywałbym na ludzi, którzy praktykują takie zwyczaje, tak jak na tych, którzy kładą telefon komórkowy podczas jedzenia na stole, ale powiedziałbym, słuchaj, jeżeli będziesz w to wierzył, no to będziesz miał problem, a my postaramy ci pomóc, postaramy się tobie pomóc, żebyś z tego wyszedł. Jeżeli to będzie zabawa, jeżeli to będzie coś takiego, co wywoła uśmiech, to nie protestowałbym specjalnie głośno. Polskim zwyczajem jest także pasterka. Proszę Państwa, ta msza święta o północy również została zagrożona. Narażę się tu moim braciom kapłanom, no ale w końcu takie moje życie, ryzyko zawodowe, że się tak wyrażę. Popatrzcie, do czego doszliśmy. Pasterka o 15, pasterka o 22, pasterka o 24. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy z różnych względów nie przyjdą o północy. Ale to, co powiedziałem o opłatku przedwigilijnym, jednak bardzo bym się postarał o to, żeby tam, gdzie to jest możliwe, nie rezygnować z mszy świętej o północy. Jeśli w jakimś duszpasterstwie, w jakimś ośrodku ludzi chorych, ludzi w podeszłym wieku nie da się z różnych względów odprawić mszy świętej o północy, bo właśnie nie wytrzymają fizycznie, bo ten ksiądz musi pójść także do swojej parafii. Ja to rozumiem, ale pójście na taką łatwiznę, że o północy nikt nie przyjdzie, myślę, że pozwoli nam zniszczyć pewną tradycję, z której możemy być dumni. Proszę też pamiętać, że na szczęście mamy transmisję mszy świętej pasterskiej w telewizji i dla tych chorych i słabych będzie to pewna pomoc i oby oni o tym wiedzieli, bo ze względu na zimno, na swój stan fizyczny, na odległość od kościoła, może to być bardzo wskazane dla nich, żeby nie narażali się i żeby mieli prawidłowy odbiór tej uroczystości w swoim domu na coraz większych ekranach.